Agencja ratingowa Fitch ostrzega, że może obniżyć Polsce ocenę kredytową, jeśli nowy rząd dalej będzie proponował zastosowanie środków prowadzących do zwiększenia deficytu budżetowego. Informuje Bloomberg. Niemal 2 tygodnie temu agencja Standard & Poor's obniżyła rating Polski. Fitch, czyli jedna z czołowych agencji ratingowych, w tego samego dnia utrzymała ocenę naszego kraju i perspektywę na niezmienionym poziomie. Analityk agencji w rozmowie z dziennikarzami zasugerował, że w przyszłości ta ocena może się zmienić. Fitch Ratings to obok Standard & Poor's i Moody's najważniejsza agencja ratingowa na świecie. Cały świat na podstawie ich ocen decyduje, komu i za ile można pożyczyć pieniądze. To właśnie istota ratingu, czyli oceny wiarygodności kredytowej. Czy jest się czego bać? Jakie mogą być skutki ewentualnej obniżki, jeśli do niej by doszło? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Piotr Dominiak, ekonomista Politechnika Gdańska, Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza, Wyborcza BIS, Krzysztof Kilian, były prezes PGE, członek rad nadzorczych banku PKO BP i CD Projekt. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Agencja ratingowa Fitch ostrzega, że może obniżyć naszemu krajowi ocenę kredytową, jeśli nowy rząd dalej będzie proponował zastosowanie środków prowadzących do zwiększenia deficytu budżetowego. Co konkretnie Panów zdaniem agencja ma na myśli? Jakie kroki, czego się obawia agencja w naszym imieniu?
Chyba domyśleć się nie jest specjalnie trudno. No, ma przede wszystkim,
profesor Piotr Dominiak.
Ma przede wszystkim na myśli to, że polityka gospodarcza nowego rządu wydaje się zmierzać ku zwiększeniu deficytu budżetowego. I generalnie rzecz biorąc, myślę, że to jest taki sygnał dla inwestorów, że ta polityka u nas staje się mało przewidywalna. No, potwierdzenie takich ocen, które pewnie wielu z tych inwestorów i potencjalnych inwestorów mają, więc nie jest to oczywiście dobry sygnał, bez względu na to, czy powiemy, że to jest sprawiedliwa ocena, czy niesprawiedliwa, to ona ma swoją ogromną siłę oddziaływania na rynkach finansowych.
A panów zdaniem, na ile jest to prawdopodobne, że mogliby nam obniżyć rating właśnie?
No, po to są te agencje. Uczestnicząc w tak zwanej globalnej gospodarce, no musimy opierać swoją wiedzę o jakieś parametry.
Kilian.
I te parametry rzeczywiście akurat w przypadku rynków finansowych no, określają agencje, które zostały do tego powołane. Te agencje nie zostały powołane wczoraj czy przedwczoraj. One mają często ponad 100-letnią historię swojej działalności. Czyli mają duże doświadczenie i tak jak mówił pan profesor Dominiak, to nie jest ważne, czy my się czujemy tutaj jako sprawiedliwie potraktowani, czy nie. Bo te agencje często występowały też przeciwko znacznie możniejszym i silniejszym, tak jak chociażby Standard & Poor's wystąpił przeciwko rządowi Stanów Zjednoczonych. To zakończyło się potem procesem, w którym nastąpiła ugoda w zeszłym roku i agencja przystała na zapłacenie odszkodowania, o dziwo, państwu amerykańskiemu w wysokości blisko $1.5 miliarda.
Tak, ale jedna tylko uwaga, jest, panie prezesie. Tak zawarto ugodę, że nie padło słowo o żadnej winie.
To była
taka ugoda dość specyficzna, natomiast rzeczywiście, tak jak pan prezes mówi, 1,3 miliarda ponad zapłacono odszkodowania.
I agencje mają też to do siebie, że mogą się mylić. No tak jak właśnie wszystkie instytucje, które działają w otoczeniu.
I myliły się w ostatnich latach.
W przypadku Grecji, Lehman Brothers, tak. Wydając też dosłownie na dzień przed upadkiem Lehman Brothers, potwierdzając wysoki rating
tego banku.
Ale też na przykład agencje ratingowe wystąpiły przeciwko państwu francuskiemu kilka lat temu, ostrzegając najpierw Francję o utracie ratingu, a w końcu odebrały ten rating, co wywołało ogromną burzę we Francji, a wręcz prawie, że tak powiem, wypowiedzenie wojny agencjom ratingowym. Potem to wszystko wróciło do normy. Więc nic dziwnego, że państwa czują się i powinniśmy się czuć, że tak powiem, jakby postawieni do apelu i zrewidować, co tak naprawdę było przyczyną takiego, a nie innego ratingu. Bo z jednej strony to jest niepewność gospodarcza, ale akurat Standard & Poor's wskazał na przyczyny polityczne w swoim raporcie.
Destabilizację taką bardziej ustrojową.
Znaczy ten raport pokazywał, że oni tak naprawdę obawiają się jednej rzeczy, że jeżeli instytucja Sądu Konstytucyjnego, jakim jest Trybunał Konstytucyjnego, jest dzisiaj nie do końca dookreślona, czyli mogą pojawić się zdarzenia, które uniemożliwią pracę, prawidłową pracę Trybunału Konstytucyjnego, a to oznacza, że w tym momencie można tworzyć prawo, które nie do końca będzie sprzyjało, nazwijmy to, prawidłowym procesom, które uznaje się za prawidłowe w ekonomii. I to był jeden z najsilniejszych tutaj argumentów użytych przez tę agencję. Pozostałe agencje podtrzymały, chociaż Moody's w ostatnich dniach również prognozuje
chyba zdarzenia związane z PKB. Będzie wydawać decyzję.
Druga sprawa to są terminy, ponieważ agencje kiedyś w dowolny sposób ogłaszały, mówiąc o dowolnym terminie, więc już dawno, kilkanaście lat temu doszli do porozumienia z agencjami, że one będą w określonych terminach ogłaszały swoje wyniki. I takim terminem jest styczeń, następnym terminem jest czerwiec, lipiec. Tak, żeby państwa nie czuły się zaskakiwane, ale też wszyscy wiedzą, że w takim terminie nastąpi podsumowanie pewnego wizerunku finansowego i zdolności finansowych danych instytucji, czy to państwa, czy też firm, tak? Bo żeby wystąpić z kolei na rynku międzynarodowym, żeby zebrać na przykład finansowanie na potrzebne zdarzenia, firmy same proszą o rating, płacą za ten rating, bo ten rating i ta weryfikacja firmy powoduje, że ona staje się wiarygodna dla tych, którzy chcieliby kupić ich papiery korporacyjne.
I tutaj jeszcze jedna uwaga, no można się zachować różnie, można się obrażać, można udawać, że nic się nie stało. Ja przypomnę, że w Rosji doszło do głębokiej zmiany prawa dotyczącej sposobu funkcjonowania agencji ratingowych. Tam agencje muszą określić, czy działają jako filia, czyli Rosjanie używają takie słowa jako agent, tak, spółki zagranicznej, czy jest to własna zarejestrowana spółka na terenie Rosji. No oczywiście te działania rządu rosyjskiego miały na celu ograniczenie niezależności agencji ratingowych, czy większy wpływ na ich działalność. No i tak naprawdę to jest droga donikąd, bo oczywiście myśmy nawet w Gazecie Wyborczej opublikowali taki duży tekst z licznymi przykładami, o których przed chwilą była tu mowa, kiedy agencje się myliły i to rzeczywiście myliły się boleśnie, ale powiedzmy szczerze, jeżeli jest taka seria, że dwie czy trzy agencje w jednym czasie albo obniżają rating, albo chociażby obniżały czy zmieniały perspektywę tego ratingu, no to jest to jakiś dzwonek alarmowy. To nie jest tak, że kończy się świat, bo komuś spadł rating, natomiast jest to na pewno taki sygnał, że trzeba się zastanowić nad tym, co się dzieje.
We wspólnocie są tylko dwa państwa, których rating jest cały czas stabilny. To są Niemcy i Holandia. Pozostałe państwa mają te same problemy, również i Wielka Brytania, o Francji już wspomniałem, także...
Hiszpania, Włochy, to w ogóle tam jest jeszcze głębszy problem niż w Polsce.
Tak, ale myślę, że ten obniżenie ratingu ma większe konsekwencje dla takiego kraju jak Polska, który jest mniej rozpoznawalny i dla wielu inwestorów to jest część pewnego regionu tylko, tak? I oni się w żadne subtelności nie wdają. I dla nich taki sygnał ma znacznie silniejszą moc niż powiedzmy obniżenie ratingu dla Francji, tak? Która jest gospodarką znaną, rozpoznaną, stabilną, tak? Cokolwiek tutaj pod tym słowem byśmy rozumieli. Natomiast dla takiego kraju jak Polska, gdzieś jednak kraju peryferyjnego, to te oceny mają większą jakby moc sprawczą, wydaje mi się, w decyzjach inwestorów.
No właśnie, inwestorów. I teraz te skutki po decyzjach agencji ratingowych. No pierwsze mieliśmy po Standard & Poor's, czyli zawirowanie na giełdzie, spadek wartości złotego, wzmocniony spadek wartości złotego, między innymi też sytuacją ogólnoświatową, bo to nie tylko zależy od tego, co się dzieje w naszej gospodarce, ale gdyby do tego doszła właśnie jeszcze druga agencja, tak jak Fitch i trzecia Moody's, to co
Pani
by to
redaktor,
mogło oznaczać?
No mamy wtedy drugie i trzecie wzmocnienie tych negatywnych trendów, tak? No to, co się dzieje na giełdzie, no polska giełda niestety na
ale
tle...
Ale co, PKB leci w dół, jesteśmy niewypłacalni?
Nie.
Gdyby wytłumaczyć Polakom bardziej jasno, co to dla nich oznacza?
Punkt pierwszy, istnieje poważne ryzyko, że są wyżej oprocentowane nasze obligacje, co jest negatywnym zjawiskiem, bo znaczy, że rynek wycenia, że ryzyko inwestowania w polskie obligacje jest wyższe.
Znaczy więcej płacimy za więcej pieniądze, płacimy które za... państwo
pożyczamy.
Drożej pożyczamy.
Na rynku międzynarodowym.
Drożej pożyczamy. I to ma bezpośrednie przełożenie na sytuację budżetową. Jesteśmy poważnie zadłużonym państwem i tak naprawdę tam zmiana o 0,1% czy o 10 tych punktów bazowych, tak, powoduje, że to idzie w setki milionów złotych wzrost kosztów obsługi tego zadłużenia. W związku z tym tak naprawdę jakby elastyczność budżetu się zmniejsza, mniej mamy pieniędzy na inne wydatki. Ja już tu zupełnie pomijam kwestię kursu złotego, która ma wpływ na bardzo wiele rzeczy, na to, ile, jakie płacimy raty kredytów walutowych, no ale z drugiej strony to ja zawsze mówię, że jest ten paradoks, że jeżeli się złoty osłabia, to ci tacy dobrzy eksporterzy, którzy mają dużą jakby wartość dodaną tego, co robią, zyskują na tym, tak? Jeżeli jest eksporter, który coś kupuje...
Ale importerzy tracą, więc...
Importerzy tracą.
Możemy... Kima, dwa końce.
A nieraz eksporter musi importować pewne podzespoły, żeby eksportować cały produkt.
Więc wtedy ten jego zysk jest mniejszy. To jest bardzo złożona sytuacja, natomiast no chociażby z powodu tych kwestii budżetowych to jest po prostu złe dla gospodarki państwa.
Przede wszystkim niepewność. Niepewność oznacza zawsze większe ryzyko. Dla wszystkich.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Reklama. Narty, gogle, kask, czy o czymś zapomniałem? Już wiem! Jadę do Premium Motors, bo tylko w Premium Motors wykonają profesjonalny przegląd BMW za 99 zł. Odwiedź Premium Motors i spędź ferie bez problemów. premiummotors.pl.
Stowarzyszenie Teatralne Ingenium zaprasza na charytatywny spektakl do Filharmonii Bałtyckiej.
Kultowy musical młodzieżowy Okruchy życia. Anioły są wśród nas.
8 lutego o godzinie 18 zagramy charytatywnie dla Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Bilety na www.stowarzyszenieteatralne.pl. Patronat Radio Gdańsk.
Katarzyna Skowrońska do lata i jej Impel Wrocław zmierzą się z PGE Atomem Treflem Sopot w Ergo Arenie już w sobotę 30 stycznia o 14.45. Nie przegap starcia dwóch zespołów grających w Lidze Mistrzyń. Bilety dostępne w kasie hali lub na treflkupbilety.pl. Na mecz zapraszają sponsor strategiczny PGE Polska Grupa Energetyczna oraz sponsorzy tytularni Trefl S.A. i Miasto Sopot. Zobacz jedno z najlepszych ligowych wydarzeń tego roku już w tę sobotę o 14.45 w Ergo Arenie. Siatkarką kibicuje Radio Gdańsk.
Uwaga, uwaga! Od teraz każdy wtorek w kinie Helios Gdynia to tani wtorek. Bilety w cenie 14 zł, a na film 3D tylko 16 zł. Nie przegap! Przyjdź do kina Helios w centrum Riviera.
Rodzinna rozrywka w Ergo Arenie. W najbliższą niedzielę o 15:00 Lotos Trefl Gdańsk podejmie w ramach rozgrywek plus ligi drużynę Efektoru Kielce. W tym meczu gwarantowane są nie tylko siatkarskie emocje, ale też atrakcje dla najmłodszych. Dzieci poza wspólnym kibicowaniem będą mogły spróbować swoich sił w kultowych grach trefla. Bilety na to pełne atrakcji widowisko już za 10 zł. Więcej na trefl.kupbilety.pl. Do zobaczenia. Siatkarzom kibicuje Radio Gdańsk.
Reklama. 19 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, profesor Piotr Dominiak, ekonomista Politechnika Gdańska, Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza, Wyborcza BIS, Krzysztof Kilian, były prezes PGE, członek rad nadzorczych banku PKO BP i CD. Projekt Co z programem 500+. Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie może wydać pozytywnej opinii na temat programu wypłat 500 zł na dziecko. Resort finansów ma wątpliwości dotyczące finansowania projektu. Uchwalenie ustawy spowoduje znaczący wzrost wydatków budżetu państwa. No i z wyliczeń przedstawionych przez resort finansów widać, że nie ma na ten rok tylu pieniędzy. Po prostu ich zabraknie.
To znaczy, są dwa komunikaty z Ministerstwa Finansów. Jeden mówi, że pani wiceminister taki komunikat wydała, że to jest, grozi to katastrofą budżetową, albo może inaczej, że nie ma środków na sfinansowanie tego projektu. Natomiast minister Szałamacha, no, który jest szefem resortu, już wspólnie z panią premier i z panią minister rodziny, no, mówił zupełnie coś innego. Więc chyba jego komunikat jest ostateczny, czyli jak minister finansów mówi, że są środki, no to należy mu wierzyć, że takie środki są. I my też, że tak powiem, mamy nadzieję, że takie środki są, bo w przeciwnym razie, no mówiliśmy tutaj o ratingu i o zdewastowaniu finansów publicznych, spełnią się najgorsze przewidywania. Mhm. Skoro minister mówi, że ma te środki, no należy mu uwierzyć, że tak jest.
No, resort też obawia się, że wzrost transferów pieniężnych do rodzin spowoduje na przykład rezygnację z pracy lub zaprzestanie jej poszukiwania wśród rodziców, których zarobki są drugie pod względem wysokości w rodzinie, a włączenie świadczeń wychowawczych doprowadzi do wzrostu, włączenie świadczeń do wzrostu kosztów programu. I mamy przykład z opieki społecznej w Śląsku, gdzie jedna z pań, jeśli skorzysta z rządowego programu 500+, to niedługo otrzyma 3000 zł miesięcznie. Drugie tyle wypłaca jej pomoc społeczna. To fundusz alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy, dodatek z tytułu samotnego wychowywania 6 dzieci, dopłaty do szkolnych obiadów, zasiłki celowe. Mieszka z nią partner, który pracuje na czarno. Wyjdzie na to, że będą mieli razem 9000 zł miesięcznie, przy czym no, matka tych 6 dzieci ani nie zamierza wracać do pracy, ani nie będzie chciała szukać tej pracy w ogóle, bo jej się będzie to opłacało.
Panie redaktor, ja mam taką obawę, bo ja generalnie co do zasady będę bronił tego programu 500+, aczkolwiek z zastrzeżeniami. Ja mam taką obawę, że gdybyśmy głębiej pogrzebali, to takich sytuacji, które nie do końca nam się wszystkim podobają, znajdziemy bardzo dużo. Ja pamiętam w Stanach Zjednoczonych ostatnio była głośna sprawa pewnej pani, która w ciągu 3 pobrała ponad 1 000 000 dolarów różnych świadczeń z opieki społecznej. Ona wychowywała dużą gromadkę dzieci i była cała właśnie dyskusja, bo ona uczyniła z tego pewien sposób na życie. W związku z tym my się przyglądajmy takim sytuacjom. Być może rzeczywiście jest błędem, że te 500 zł jest wyłączone z tego ustalania poziomu dochodów na potrzeby opieki społecznej. I to jest rzeczywiście kwestia tu dyskusyjna, bo te pieniądze jednak realnie zasilają budżet.
Żeby nie dochodziło do patologii, żeby pomagało rodzinie, ale żeby też
dokładnie tak.
Nie szukano,
natomiast
nie rezygnowano z pracy.
Zawsze w takiej sytuacji powiem, że nawet jeżeli będzie 100 czy 200 tysięcy sytuacji, które nam się nie podobają, bo ktoś właśnie tak będzie wygodnie czy niewygodnie żył jak ta pani na Śląsku, jeżeli nawet gdzieś te pieniądze zostaną spożytkowane nie tak jak powinny, no to ja jednak zakładam, może trochę naiwnie, że w milionach polskich domów te pieniądze zostaną spożytkowane prawidłowo po to, żeby jakby poprawić możliwości edukacyjne dzieci, poprawić sytuację całej rodziny materialną. W związku z tym oczywiście próbujmy łatać te dziury czy te takie mielizny w tym programie. Natomiast jakby tym jednym przykładem nie wywracajmy jakby całego programu i nie mówmy, że to wszystko jest bez sensu.
Znaczy, tylko trzeba sobie uświadomić, że ta pomoc dotyczy mniejszości gospodarstw. To nie są miliony gospodarstw, tak? Które z tego skorzystają. To są setki tysięcy, więc jeżeli mówimy o błędach czy wypaczeniach rzędu 100 czy 200 tysięcy, to ten program nie ma sensu. Tak? To trzeba zdawać sobie sprawę ze skali zjawiska. To dotyczy gospodarstw domowych, które mają 2 i więcej dzieci. Tych gospodarstw w Polsce jest zdecydowana mniejszość. Zdecydowana mniejszość, tak? Więc socjalna strona tego programu, ja się zgadzam, ja też uważam, że rodzinom wielodzietnym trzeba jakoś pomagać. Uważam też, że ten program, jeśli ma mieć sens, to powinien być maksymalnie uproszczony i rzeczywiście nie powinny być wprowadzane jakieś progi i tak dalej, bo to spowoduje podrożenie i zbiurokratyzowanie całego tego przedsięwzięcia. Ale też nie mam nadziei i żaden z demografów, a wielu wypowiedzi demografów słyszałem, że ten program spowoduje radykalne zmiany w strukturze demograficznej i przede wszystkim radykalny wzrost dzietności. Jeżeli się szacuje, że współczynnik dzietności może po kilku latach wzrosnąć z 1,25-1,27, taki jest w tej chwili w Polsce, do poziomu 1,4-1,5, no to jest oczywiście jakaś poprawa, tak? Ale to jest daleko do stabilizacji demograficznej, tak? Która będzie na poziomie 2,1. Więc tak czy siak my musimy się liczyć z tym, że liczba ludności w perspektywie 20 lat co najmniej w tej chwili będzie się szybko w Polsce kurczyć.
A z drugiej strony tak się zastanawiam, w związku z tym, że biorąc pod uwagę rodziny wielodzietne, jest ich zdecydowanie więcej w mniejszych miejscowościach. Jest ich sporo właśnie w tych miejscowościach, w których jest bardzo wysokie bezrobocie. Czy nie powinien iść w parze z tym jakiś drugi program stymulujący, pomagający wejść na rynek pracy?
No tak, ale to jest taka troszeczkę gorączka, nazwijmy to, porządkowania obietnic powyborczych. I nie wszystko, co w tych obietnicach wyborczych jest nieracjonalne da się potem zracjonalizować. Co jest dobre w komunikacji społecznej, potem często jest bardzo trudno zamienialne na jakiś konkretny program. I teraz ta zamiana, no i widać, ma miejsce, tak? Ja też nie mam nic przeciwko temu, żeby pomagać rodzinom wielodzietnym, natomiast tak, ta pomoc powinna się tak dokonywać, ażebyśmy wszyscy nie zapłacili za tę pomoc dodatkowych ogromnych kosztów. Jeżeli to będzie się odbywało w sposób racjonalny, to tak. Jeżeli będzie spełniało swoje cele, bo jeżeli nie będzie spełniało swoich celów, no to nie ma sensu taki program. Ja tu tylko przypomnę jedną rzecz taką. PiS w pierwszą ustawę, którą uchwalił, to było ograniczenie odpraw dla prezesów państwowych spółek Skarbu Państwa. 70% podatek. Ta ustawa była pierwsza ustawa i ona obejmowała wszystkich, tylko nie tych prezesów. Taką ustawę uchwalono. Czyli przede wszystkim dotykała ludzi, którzy odchodzili na tak zwane dobrowolne odejścia, w programach dobrowolnych odejść. Zorientowano się po miesiącu, 23 czy 22 grudnia, poprawiono tę ustawę wreszcie, gdzie ona w tytule ma dotyczyć prezesów czy członków zarządów spółek, którzy odchodzą i ich odpraw, to wreszcie naprawiono to. Więc to prawodawstwo, które jest w takim pośpiechu robione, często mija się z celem, dla którego w ogóle jest robione. I tylko tutaj jest potrzebna niezbędna uwaga, nie mówiąc o dyscyplinie budżetowej.
Ja jeszcze wrócę na chwilę do takich efektów demograficznych, jakich można się spodziewać. Ten program nie zachęca ludzi do posiadania pierwszego dziecka. I to jest problem, dlatego że
czyli nie będzie drugiego i trzeciego.
Szybko rośnie liczba gospodarstw domowych bezdzietnych. Bądź też kobiety decydują się na pierwsze dziecko.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10.35, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, profesor Piotr Dominiak, ekonomista, Politechnika Gdańska, Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza, Wyborcza BIS, Krzysztof Kilian, były prezes PGE, członek rad nadzorczych banku PKO BP i CD Projekt. Ministerstwo Finansów rekrutuje superagentów podatkowych. Mają rzucić na kolana korporacje niepłacące podatków. Mają być nieprzekupni i na tyle kompetentni, aby wychwycić podatkowe machinacje największych firm zarabiających w Polsce, by w finale zdobyć należne budżetowi państwa miliardy złotych. Tacy mają być nowi superagenci powołani przez Ministerstwo Finansów. Jak panowie oceniają pomysł? Chyba chodzi o to, żeby wystawić takiego super bonda agenta przeciwko Google'owi, Facebookowi i innym podobnym firmom.
Pani redaktor, ja najpierw może trochę inaczej, bo mi się nie podoba retoryka tego artykułu, o którym pani czytała. Ja nie lubię, jak piszemy, że ma być super agent, czy mamy kogoś rzucać na kolana. No my nie mamy nikogo rzucać na kolana, my mamy doprowadzić do sytuacji, w której korporacje prawidłowo rozliczają się z podatków. I tutaj są dwie kwestie. Rzeczywiście, żeby do tego doprowadzić, jest kwestia potrzeba zatrudnienia najlepszych ludzi w Ministerstwie Finansów, którzy będą przystosowani do tego i będą odpowiednio wykształceni, będą szkoleni. To jest zresztą proces na lata, tego się nie da zrobić w ciągu jednej chwili, czy kwartału, czy półrocza. I będą odporni na korupcję i będą wykształceni. I oczywiście my musimy takich najlepiej przygotowanych ludzi do tych zadań zatrudniać i musimy to robić. Natomiast z drugiej strony we mnie jest taka obawa, że tutaj działania Polski z natury rzeczy zawsze będą w pewien sposób ułomne, nie dlatego, że to są działania naszej administracji, tylko jednak z tymi problemami globalnymi trzeba w dużej mierze walczyć globalnie i tutaj są potrzebne i działania na poziomie naszym krajowym, ale też na poziomie unijnym, ale też na poziomie na przykład współpracy Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi i wielu innych poziomach, więc nie podoba mi się wykpiwanie, pisanie jako o superagentach czy o rzucaniu na kolana, natomiast to, że chcemy zatrudniać dobrych, wykształconych ludzi i jeszcze ich kształcić dalej. Tak, to jest odpowiedni kierunek, bo szukajmy tych pieniędzy w wielkich międzynarodowych korporacjach, a nie w małych i średnich firmach, które do tej pory były najbardziej narażone na taki strzał ze strony fiskusa.
Ale ktoś, kto unika opodatkowania, wcale nie musi być wielką globalną korporacją. No, wystarczy rozejrzeć się po własnym rynku. Narzędzia prawne, które są do dyspozycji firm i uczestników rynku, są tak szerokie i tak niejasne, niedoprecyzowane, że właśnie powodują nie to, że te firmy działają nielegalnie, tylko że właśnie wykorzystują istniejące mechanizmy prawne do realokacji środków, uznawania tego, gdzie nastąpiło miejsce wytworzenia danej wartości, danych przychodów, gdzie musi być opodatkowane i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest tylko problem Polski, bo wszystkie państwa w zasadzie europejskie i te duże państwa, co jest ważne, bo one mają zdecydowanie duży wpływ też na zmianę sposobu wprowadzania różnego rodzaju ograniczeń i porządkowania tej sfery, jak Niemcy czy Francja, chcą uporządkować to tak, żeby rzeczywiście te kwestie były jasne, żeby było, nie było przerzucania różnego rodzaju zdarzeń, kosztów, a wyprowadzania zysków w inne miejsca. I myślę, że to jest dobry kierunek. Natomiast to, że Ministerstwo Finansów Polskie wzbogaci się trochę o specjalistów, bo wbrew pozorom to jest niezwykle specjalistyczna wiedza prawna, ale też i finansowa, rachunkowościowa, więc tutaj trzeba mieć bardzo szeroką wiedzę. To tutaj ludzie są też niezwykle kreatywni, tak? A prawo jest na tyle pojemne, że można tych interpretacji przy bardzo dobrych prawnikach budować w nieskończoność. To dobrze, że Ministerstwo Finansów, mówiąc językiem wojskowym, dozbraja się w takich specjalistów.
Mhm. To jest, ja tutaj w pełni podzielam te opinie i przede wszystkim to, co pan Artur mówił, że tutaj nasze działania pojedyncze, krajowe, one nie będą nigdy skuteczne do końca, bo te największe korporacje mają rzeczywiście wielkie pole manewru w skali globalnej i to jest uchwycenie tego wszystkiego jest bardzo skomplikowane. Tak, tacy ludzie w Ministerstwie Finansów będą potrzebni, jeżeli uda się ich pozyskać, jeżeli uda się ich naprawdę dobrze i wykształcić i utrzymać, czyli zapewnić im takie dochody, żeby oni byli rzeczywiście nieprzekupni, żeby nie odchodzili do prywatnych firm. To będzie oczywiście krok chyba w dobrym kierunku, tak? Ale nie na zasadzie właśnie takiej sensacji, bo jak mówimy o tych superagentach.
Nie, sensacji wydaje, absolutnie to, znaczy, nie, bo nie, problem nie, jest. Problem jest, panie profesorze, choćby z tego względu, że przywołajmy tutaj przykład Facebooka, który za cały bodaj ubiegły rok zapłacił w Wielkiej Brytanii ponad 4000 funtów podatku. Znacznie mniej niż zwykły Brytyjczyk płaci rocznie.
W teorii ekonomii mówimy o to tak zwanej nieproduktywnej przedsiębiorczości, tak? Która między innymi polega na takich stosowaniu różnych trików, wykorzystywaniu luk w prawie, nie na działaniach nielegalnych. Nie mówimy tu o działaniach nielegalnych, tylko w ramach istniejących możliwości. Tak? Mówimy, to jest nieproduktywne w skali globalnej, w skali makroekonomicznej, ale przynosi ogromne korzyści w skali mikro. Tak? Walka z tego typu działaniami jest bardzo, bardzo trudna.
A był taki pomysł w ramach Unii Europejskiej, żeby ujednolicić podatki. Na ile to miałoby szansę powodzenia?
Ale pani
bo
redaktor,
chyba w najbliższym czasie to nie jest możliwe. Nie, chodzi o to, żeby nie uciekać w ramach Unii Europejskiej do innych krajów, gdzie są niższe podatki i prowadzić optymalizacji
pani
podatkowej.
Pani redaktor, nie. Rozróżnijmy dwie rzeczy. Niestety w takich publicystycznych dyskusjach to się sprowadzało do tego, gdzie jest niżej, gdzie jest wyżej, gdzie są jakie stawki, tak? Że tutaj czy kraje Europy Centralnej czy Środkowej prowadzą politykę rzekomego dumpingu podatkowego, bo u nas jest 19. To, proszę państwa, to przepraszam za określenie, ale to jest bzdet, tak? To jest nieistotne. To, co jest naprawdę istotne, to są kwestie związane z tym, co, gdzie i jak traktowane jest na przykład jako koszt. W jaki sposób dokonuje się transferów. I jeżeli tutaj byśmy chcieli ujednolicić pewne zasady z tym związane, to jak najbardziej tak. Natomiast nie sprowadzajmy tego do dyskusji o stawkach, tak? No przypomnijmy i też powiedzmy szczerze, my tutaj się oburzamy, że te korporacje płacą tak niskie podatki, ale jak się przyjrzymy historycznie, to na przykład rząd Luksemburga dość świadomie, jak się wydaje, chociaż postępowanie nadal trwa, wspierał różne działania właśnie, jak to się mówi, optymalizujące podatki, tak? No jest takie pojęcie, które się nazywa kanapką irlandzko-holenderską, tak, że handel między spółkami zarejestrowanymi w tych dwóch krajach był tak opodatkowany, że on tak naprawdę wręcz to była sugestia dla niektórych firm, żeby w ten sposób generować dodatkowe koszty. W związku z tym my pracujmy na etapie pewnych zasad płacenia podatków, właśnie na przykład kosztów, czy tego, jak te koszty liczymy, co jest kosztem i innych okoliczności, a nie dyskutujmy o tym, że gdzieś jest 18, 19 czy 27% stawki CIT.
No i też nie warto zapędzić się w taki kozi róg, że jak będziemy szukali ciągle tych wyprowadzanych podatków, będziemy wprowadzali taką ilość ograniczeń, utrudnień administracyjno-legislacyjnych, że de facto uniemożliwimy normalne działanie i normalne wytwarzanie czy budowanie przychodów na rynku, tak? Bo to też jest taka tendencja, żeby to wszystko prześledzić, zobaczyć, dotknąć. No tego wszystkiego się nie da dotknąć. Straty zawsze jakieś będą. Oczywiście chodzi o to, żeby te straty minimalizować.
No właśnie. I teraz taki przykład, przepraszam, za usługi reklamowe w internecie. Facebook wystawia faktury elektroniczne z Irlandii. Google Polska płaci u nas nieco ponad 4 miliony podatku, oczywiście zgodnie z prawem. Jednak, jak wyliczył portal Money.pl, mógłby płacić 11-12 milionów więcej, bo w większości transakcji z polskiego rynku reklamy internetowej też rozlicza w Irlandii.
No tak, ale miejsce właśnie wytworzenia przychodów tutaj jest decydujące, tak? Ponieważ prawo podatkowe europejskie w różnych krajach jest tak skonstruowane, że legalnie umożliwia wytransferowanie tych pieniędzy w inne miejsce. No więc nad tym trzeba pracować.
Iran planuje rozpocząć eksport gazu ziemnego w ciągu najbliższych 2 lat, informuje Wall Street Journal. Przypomina, że dysponuje największymi rezerwami tego surowca na świecie, a oprócz tego po latach sankcji Iran jest też zdeterminowany, aby odzyskać swój udział w światowym rynku ropy naftowej bez względu na jej cenę. No to teraz trochę o skutkach, bo to, co się dzieje na rynku ropy, jeszcze tak jak spotykaliśmy się jakiś czas temu, no byłoby niewyobrażalne i tak zdaje się, że zaczynamy się zwracać w kierunku $20 za baryłkę, że to się staje coraz bardziej możliwe. No wchodzi do tego jeszcze Iran.
Tu jest bardzo dużo polityki i takich globalnych zjawisk, które oddziaływują na siebie. Z jednej strony to było właśnie porozumienie w sprawie Iranu, które zawarły mocarstwa, ale tutaj też istotna była rola Rosji, która zgodziła się na zawarcie takiego porozumienia odpuszczającego Iranowi. Ona w zasadzie była adwokatem Iranu. Można powiedzieć, że nie siedziała po drugiej stronie stołu, ale wspólnie z Amerykanami odblokowała Iran w życiu międzynarodowym po blisko 30 latach zamrożenia. Z drugiej strony mamy całą Afrykę Północną, gdzie są złoża ropy i gazu, Syrię i ten Bliski Wschód, gdzie targany konfliktami, więc no po prostu mamy ogromne zamieszanie polityczne, które skutkuje różnymi działaniami militarnymi. Natomiast działania militarne natychmiast działają na wyobraźnię, w związku z tym natychmiast jest fluktuacja cen.
Tylko, że do niedawna to tego typu wydarzenia powodowały, w drugą stronę działały, tak? Mówimy, jak się coś tam niepokoje, to ta ropa drożała. A tutaj nagle...
Zamach, ja pamiętam czasy, kiedy było tak, że zamach na jedną instalację naftową w Nigerii powodował tam wzrost na globalnych rynkach o $7-8 na baryłce. No, to w dużej mierze to jest po prostu gra rynkowa, ale z akcentem na gra.
Tak, ale też nie należy zapominać, że wielu graczy nie mogło w tej grze uczestniczyć z różnych przyczyn, ponieważ byli albo objęci embargiem, sankcjami, albo z przyczyn militarnych czy geopolitycznych w ogóle nie mogli dysponować swoimi instalacjami. Teraz jak ta sytuacja się wyjaśniła, chociażby w przypadku Iranu, ale też i Iraku, gdzie to wydobycie jest dosyć duże, no w związku z tym zmienia się w ogóle krajobraz. Amerykanie osiągnęli pewną niezależność swoją, jeżeli chodzi o paliwa, gaz, ropa.
W związku zaczynają z tym, eksportować.
Zaczynają eksportować. Ta sytuacja się zmieniła. Do tego dochodzi ogromny producent, jakim jest Rosja. Rosja, która wczoraj czy przedwczoraj zapowiedziała, że jednak będzie uczestniczyć z państwami OPEC wspólnie w decyzjach nad poziomem produkcji, co też do tej pory bojkotowała tego typu zdarzenia. To wszystko jest bardzo złożone i skomplikowane. Trzeba naprawdę bardzo dużego aparatu analitycznego, żeby zrozumieć i przewidzieć, co się może dziać chociażby w najbliższej przyszłości. Ja już nie mówię tam o jakiejś odległej. Oprócz tego zmieniają się też technologie, proszę państwa, proszę nie zapominać, zmierzające do, oszczędność, ale też i do wykorzystania.
Efektywność wydobycia.
Jeżeli chodzi o ropę i gaz. Ropa i gaz pewnie w długiej perspektywie będą nadal produktami, czy tam powiedzmy środkami dla petrochemicznego przemysłu. Natomiast z punktu widzenia tego, co się dzieje z ropą jako elementem do wytwarzania energii elektrycznej, to już jest, można powiedzieć, przeszłość. Gaz powoli będzie odchodził w przeszłość. Napęd, czyli samochody. Proszę zobaczyć, co się też dzieje na rynku samochodów, jeżeli chodzi o samochody elektryczne i samochody napędzane ogniwami wodorowymi. Toyota uruchomiła seryjną produkcję swojego sztandarowego samochodu Mirza, bodajże się to nazywa już w Niemczech w październiku zeszłego roku. Tak? Czyli ten rynek powoli przesuwa się. On jest ciężki, bo nazwijmy to te stare struktury, które tradycyjne paliwa eksploatowały bardzo mocno, jeszcze siedzą na rynku, ale można powiedzieć, że barbarzyńcy u bram i szturmują te bramy i pewnie któregoś dnia te bramy zostaną otwarte i zdobyte te terytoria.
Dla mnie to jest jeszcze ciekawa inna rzecz, bo raz tutaj mówiliśmy, że te czynniki, które do niedawna działały w drugą stronę, tak, teraz działają na rzecz obniżki ceny ropy i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, na co ekonomiści od lat zwracali uwagę, że ponieważ ropa jest tak ważnym surowcem, że jest surowcem wyczerpywalnym, więc w związku z tym powinniśmy go oszczędzać. On powinien być drogi, tak? Bo z punktu widzenia długofalowego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, powinniśmy bardzo ostrożnie wykorzystywać ten surowiec. A tutaj okazuje się, że dzieje się coś innego, prawda? Że ta ropa jest relatywnie bardzo, bardzo tania i że właściwie nikt specjalnie nie jest zainteresowany z producentów, żeby oszczędzać swoje zasoby, mimo właśnie, że ceny tego zasobu tak idą w dół.
No i jeszcze ostatnio Elon Musk, właściciel Tesli elektrycznej, stwierdził, że tania ropa zaczyna uderzać w rynek samochodów elektrycznych, bo nagle się okazuje, że Amerykanie wrócili do tych energożernych wielkich samochodów i tankują teraz ile się da. Ale jeszcze na pocieszenie powiedzmy, że PKN Orlen otwiera powoli stację szybkiego ładowania dla samochodów Tesli, więc się pewnie ucieszą nieliczni, którzy Tesle posiadają w Polsce i wreszcie będą mogli sobie nią wyjechać z jednego miasta do drugiego.
Ale też powiedzmy szczerze, bo my tutaj Tesla, pan prezes użył przed chwilą nazwy Toyota. Proszę państwa, są zaawansowane prace nad elektrycznym samochodem marki Porsche i to rzeczywiście może już być sytuacja taka,
i tak
że nawet,
na razie poza
że
moim
nawet
zasięgiem.
Ci miłośnicy takiego splendoru samochodowego, tak to nazwijmy, oni też będą tutaj mogli wsiąść do takiego super nowoczesnego Porsche i pokazać się, że mają taki samochód, a to będzie samochód tak naprawdę elektryczny. A prawda jest taka, że ta konkurencja, czy różnorodność wyboru na rynku, czy elektryczny, czy wodorowy, czy jakieś systemy mieszane, to dobrze, że taka różnorodność na rynku jest dostępna.
Tak, ale ta krótkookresowa wahliwość cen ropy
powoduje, szła w górę strasznie.
Tak, powoduje zakłócenia w takim długoterminowym rachunku ekonomicznym, rozwoju technologicznym i tak dalej. To jest problem. Tak? To jest taki paradoks.
To słuchacz zwraca nam uwagę, że mówimy o pieniądzach, a gdzie ludzie, gdzie Kowalski z kartą debetową, to teraz coś dla Kowalskiego. Horrendalne podwyżki szykują się na miejskich parkingach w polskich miastach, nawet o 2/3. Samorządy mają dostać większą swobodę w kształtowaniu maksymalnej wysokości opłat za parkingi miejskie i są dwie opcje, zwiększenie dopuszczalnych stawek w ustawie lub pełna deregulacja i w obu przypadkach skutek będzie odczuwalny niekorzystny. No jest jeden z pomysłów, żeby taka stawka za godzinę parkowania wynosiła na początek 5 zł, bo to miałoby sprawić, że mieszkańcy przestaną wjeżdżać samochodami do centrów miast i przesiądą się do komunikacji miejskiej. Przesiądą się? Panów zdaniem?
To zależy od dwóch czynników. Po pierwsze od jakości usług tej komunikacji. Ja przepraszam, że ja się takim odległym trochę przykładem posłużę, ale ja przez całe lata jeżdżąc do Warszawy, w przeszłości dość często udawałem się tam własnym samochodem i rzeczywiście robiłem te setki kilometrów i po Warszawie, i do Warszawy, i z Warszawy. Mniej więcej od półtorej roku samochodem w Warszawie byłem jedyny raz. Kupiłem w Warszawie kartę miejską za 110 zł. Mam dostęp do wszystkich środków komunikacji, metro, tramwaj, autobus i powiem tak, ja jestem z tego bardzo zadowolony. I przekładając to na nasze realia, jeżeli będzie tak, że za rozsądne pieniądze będzie można kupić usługę komunikacyjną, tak powiedzmy formalnie, na bardzo dobrym poziomie, to wtedy rzeczywiście możemy o tym dyskutować. Natomiast tu muszą być spełnione te dwa warunki. Jakość komunikacji i atrakcyjna cena dla osoby, która to kupuje. No i wtedy możemy dyskutować. Natomiast z drugiej strony ja zawsze przestrzegam, my też nie patrzmy na miasta, że miasta mają być zamknięte, zniszczmy te samochody, wyrzućmy je poza pewne obszary, bo to tak naprawdę to musi być zrównoważone. Też szanujmy kierowców. Pamiętajmy, że miasto też jest miejscem, gdzie prowadzi się biznes. Nie zawsze da się ten biznes prowadzić jeżdżąc tramwajem czy jeżdżąc kolejką SKM. W związku z tym ja tutaj apeluję o taki rozsądek. Wspierajmy transport zbiorowy, podnośmy jego jakość, nie windujmy cen, ale też nie róbmy tak, że będziemy tworzyli teraz zupełnie zamknięte strefy, gdzie nie będzie można się poruszać, bo tak naprawdę to może uderzyć w ruch turystyczny, w ruch taki codzienny, trudniej będzie dojechać w pewnych miejscach do pracy, bo autobus wszędzie też nie wjedzie i tramwaj wszędzie nie dojedzie. W związku z tym to tak naprawdę potrzebna jest pewna strategia długoterminowa, a nie takie doraźne strzały, że od dzisiaj prześladujemy kierowców.
No ale są też miejsca w Europie i na świecie, gdzie samochód prywatny nie wjedzie do centrum.
Tak,
ścisłego.
Ale bardzo tak, albo wjedzie i bardzo dużo zapłaci się za parking, ale też proszę zobaczyć, jakie tam są możliwości inne komunikacyjne, tak? No jednak w dużych miastach na zachodzie metro ma ogromne znaczenie i tym metrem można się bardzo sprawnie poruszać. Mhm. U nas, przypomnę, metro jest tylko w Warszawie.
Mhm. No, trzeba po prostu taki rozsądny umiar we wszystkim. Tutaj nie mam nic do komentarza, co powiedział pan redaktor Kiełbasiński.
Nic dodać, nic ująć, ale dobrym pomysłem jest to, że tutaj będą takie bardziej, te regulacje zmierzają do większej swobody podejmowania decyzji przez samorządy, no bo to samorządy wiedzą, tak, jaka jest sytuacja na ich terenie i to jest sensowne. No. Natomiast podwyżki cen, jeżeli to ma rzeczywiście zachęcić do wyboru istniejącej infrastruktury tej komunikacji miejskiej, no to okej, okay, to dlaczego nie?
Natomiast jeszcze jedna rzecz, ja bym chciał, jeżeli już ma to być liberalizowane, czy jakby uwalniane, żeby tu rzeczywiście była duża elastyczność. My w Trójmieście może nie mamy tak poważnego problemu ze smogiem, ale no ja nie mam nic przeciwko temu, czy jakby filozoficznie w pewien sposób się zgadzam z sytuacją, że jeżeli na przykład w Krakowie, czy w niektórych miastach na Śląsku jest szczególnie wysokie stężenie, czy tych pyłów zawieszonych, czy jakichkolwiek innych substancji, żeby w tym momencie nawet, nie wiem, na 1-3 dni wprowadzać opłatę 10 zł za godzinę parkowania po to, żeby administracyjnie, czy tak administracyjnie, ekonomicznie wypchnąć te samochody z centrum, ale mówię to o sytuacji trochę nadzwyczajnej, tak? Natomiast być może dobrze by było, gdyby w prawie były takie narzędzia, które no, umożliwią takie reagowanie na bieżącą sytuację.
Chyba, że przykład chiński, gdzie losuje się tablice rejestracyjne, się podaje cyfry i właściciele na tablicach rejestracyjnych z podanymi cyframi po prostu nie mogą wyruszać tym samochodem.
Jest cały szereg.
Nieparzyste.
W São Paulo była taka na przykład regulacja, to też jest ogromna aglomeracja, bo to jest ponad 25 milionów ludzi. I tam w parzyste końcówki rejestracji jeździły do centrum parzyste rejestracja, a w nieparzyste dni nieparzysta. I taka była zasada.
Też można tak. Bardzo panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś profesor Piotr Dominiak, ekonomista Politechnika Gdańska, Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza, Wyborcza BIS, Krzysztof Kilian, były prezes PGE, członek rad nadzorczych banku PKO BP i CD Projekt. Za chwilę w Radiu Gdańsk wiadomości. Po nich Gdynia główna osobista, Piotr Jacoń i jego gość Tadeusz Woźniak, wieloletni dziennikarz Dziennika Bałtyckiego, szef Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w rozmowie o Gdyni, jego dzieciństwa, o początkach dziennikarstwa, Gołębiach, Ojcu Grande i Jasnowidzu z Człuchowa. A za chwilę wiadomości. Ja panom jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.